Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.
Krzysztof Bałuk, witam. Miniony rok nie przyniósł jeszcze nowego kodeksu pracy, tym niemniej w prawie pracy zaszło kilka ważnych zmian, które dotyczą wszystkich pracowników, zarówno tych z dużym stażem, jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją karierę zawodową. Czego po prawie pracy możemy spodziewać się w roku 2020, który się właśnie rozpoczął? Naszymi gośćmi są Jerzy Łaboński, okręgowy inspektor pracy w Zielonej Górze. Witam.
Dzień dobry.
Oraz Łukasz Szpilski, prawnik, specjalista Państwowej Inspekcji Pracy.
Dzień dobry.
Rozpoczniemy może od wypadkowości, tak? Panowie oceniali, co w minionym roku w przedsiębiorstwach, jak funkcjonowało prawo pracy, tak żeby uniknąć wszelkiego rodzaju zdarzeń, które mogą spowodować naruszenie dóbr pracownika i zdrowia pracownika. Jak było w ubiegłym roku?
Jeżeli chodzi o ubiegły rok, na ten moment trudno jeszcze tak do końca powiedzieć, ponieważ my swoje sprawozdania będziemy składać dopiero z końcem miesiąca lutego do wojewody, do marszałka województwa i do Głównego Inspektoratu Pracy, więc tam będzie takie pełne podsumowanie. Natomiast na bieżąco prowadzimy rejestry zdarzeń wypadkowych. No z tych rejestrów wygląda na to, że wskaźniki są delikatnie korzystniejsze, ale można też powiedzieć, że są bardzo delikatnie korzystniejsze, w zasadzie na porównywalnym poziomie. Jeżeli chodzi o wypadki zgłoszone do Inspekcji Pracy, to w 2018 było ich 90, w 2019 roku 88, więc to w zasadzie można powiedzieć, że to jest ten sam poziom. Jeżeli chodzi o wypadki śmiertelne, mamy zgłoszonych w tym roku, za rok 2019 29, za 2018...
Mówię o regionie całym,
tak? Tak, mówię o województwie lubuskim i są to ogólnie zgłoszenia bez względu na to, że tak powiem, które później będzie weryfikowane jeszcze, czy ono zostało potwierdzone, bo jeżeli chodzi o wypadki śmiertelne, to również są to wypadki tak jakby komunikacyjne, no, które są też wypadkami przy pracy, czy też wypadki tak zwane medyczne, czyli zawały, udary i tak dalej, które, że tak powiem, no, my jako Inspekcja Pracy w wyjątkowych przypadkach badamy, my skupiamy się na tych wypadkach, które są związane bezpośrednio z warunkami pracy, z pracą maszyn, urządzeń i tak dalej. Dokładnie, więc to są bardziej takie sytuacje, kiedy nasze działania obejmują te zdarzenia. No jeżeli chodzi o wypadki ciężkie, no to tutaj mamy na 2000 rok 18, 47 takich zgłoszonych zdarzeń, natomiast w 2019 39 troszeczkę mniej. Natomiast to mówię, to są to takie wstępne wskaźniki. Nie wszystkie wypadki do nas są zgłaszane, chociaż jest taki formalny obowiązek, jeżeli chodzi o wypadki ciężkie, śmiertelne lub zbiorowe. Takie pełniejsze dane myślę, że pozyskamy dziś w miesiącu lutym z Głównego Urzędu Statystycznego i tutaj będziemy te dane weryfikować, porządkować i takie podsumowanie na z końcem miesiąca lutego przedstawiać.
Jeden z inspektorów pracy, pan Krzysztof Węgierek, twierdzi, że pracodawca dostarcza często sprzęt ochronny, ale niestety pracownicy nie zawsze go używają. Posłuchajmy.
Są również sankcje. Jeżeli pracownik miał dostarczony sprzęt, a pomimo wszystko nie używał go, w takim przypadku no, zostaje upomnienie nagane, czy zostaje bez premii. Nie możemy tutaj pobłażać w tym zakresie, jeżeli ktoś nie szanuje obowiązujących przepisów, musi ponieść konsekwencje. Generalnie chodzi o to, żeby ludzi przekonać do tego, że warto zgłosić miejsce, gdzie ktoś zobaczył zagrożenie i żeby ktoś zareagował odpowiednio wcześniej, nie czekając na to, aż się zdarzy wypadek.
I jak te wypadki tutaj w naszym regionie miały miejsce, to kto, czy co zawiniło głównie?
Powiem tak, no, w wielu przypadkach jednak w jakiś sposób odpowiedzialny za te wypadki no, przypisujemy pracodawcy. Tak już tutaj wcześniej kiedyś wspominałem, mniej zaraz bywa tych wypadków, które przyczyny są tak zwane techniczne, bo w takiej systematyce badania o stanie okoliczności wypadków przy pracy z przyczyny dzieje się na techniczne, organizacyjne i ludzkie. Jeżeli chodzi o te techniczne, przestają one dominować. Był taki moment, kiedy one dominowały. Jednak te lata, kiedy był obowiązek wprowadzania nowych maszyn spełniających wymagania tak zwanej oceny zgodności, tych oznakowanych znakiem C, był moment wprowadzenia tak zwanych minimalnych wymagań dla maszyn.
Standardy po prostu są
takie wyższe. Standardy się troszkę zmieniły, tak, na korzystniejsze, lepsze, bezpieczniejsze maszyny i urządzenia. I te przyczyny, widać to też właśnie z tej statystyki wypadkowej, że te przyczyny już przestają jakby dominować. Zaczynają dominować tutaj, to pan redaktor nam puścił fragment, organizacyjne, ludzkie, czyli to, co nasz profesor Kowal, to jest naszego uniwersytetu, nazywa tak zwaną kulturą bezpieczeństwa. Czyli świadomość zagrożeń, umiejętność stosowania się, zachowania się w czasie tych zagrożeń. W tym włącza również stosowanie środków indywidualnych. Powiem tak, też w tym zakresie zdecydowanie lepiej, bo jak ja przychodziłem do pracy w 98 roku, w 2000 roku zostałem inspektorem, to jak człowiek się udawał na teren budowy, to tam spotkać kogoś w kasku było naprawdę bardzo ciężko. Jak teraz przechodzimy koło budowy, to co do zasady te kaski już na tych głowach się znajdują, więc już widać ten postęp. Natomiast no, w dalszym ciągu, jak śledzimy przyczyny wypadku przy pracy, to jeszcze ta kultura bezpieczeństwa, czyli ta kultura organizacji, ta kultura osób wykonujących pracę związana z bezpieczeństwem, no jeszcze pozostawia najwięcej do życzenia.
Czyli sami sobie lekceważymy, tak?
No zdecydowanie tak. Bardzo często jest tak, że no to jak się tak powiem mówi pracownikowi, że dlaczego on nie stosuje tego zabezpieczenia, które został wyposażony. On tylko tam przecież na chwileczkę, tylko po co będzie to zakładał, kiedy coś trzeba zakładać 5 minut, a on tam tylko na minutę wejdzie. Ale no tak. Czasami ta minuta, czy nawet te sekundy są decydujące o bezpieczeństwie.
Dawid Baran, inspektor pracy, twierdzi, że poziom bezpieczeństwa pracy jest wyższy w większych firmach, a małe firmy często po prostu nie mają pieniędzy, żeby zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa pracowników.
Jest, można powiedzieć, nieco bardziej niebezpiecznie, dlatego że ci pracodawcy nie mają pieniędzy na to, żeby zatrudnić fachowca, specjalistę od BHP, no i pieniędzy na to, by tą świadomość związaną z bezpieczną, higieniczną pracą podnosić. Także tutaj jakby staramy się bardziej pomagać tym mniejszym, natomiast w niektórych tych większych zakładach pracy ten stan przestrzegania bezpiecznych, higienicznych warunków pracy jest już na zadowalającym poziomie. Te zakłady pracy zdają sobie sprawę, że nie opłaca się po prostu oszczędzać kosztem bezpieczeństwa pracy pracowników, bo tak naprawdę to nie są oszczędności, tylko to są dużo większe koszty z tym związane.
Czy kontrole potwierdzają też w naszym regionie ten fakt, że im większa firma, tym lepiej jest zabezpieczony pracownik?
No bywa z tym różnie, natomiast co do zasady tak. Przypadki potwierdzają, że nie zawsze, no bo prawda jest taka, że ten dobór osób odpowiadających za bezpieczeństwo pracy, znaczy odpowiadając pracodawcę, ale osób wspomagających pracodawcę w działach bezpieczeństwa i higieny pracy bywa bardzo różny. To od ich świadomości, ich wiedzy, od ich umiejętności przekonywania pracodawcy o tym, w jaki sposób należy podejść do zagrożeń, w jaki sposób je eliminować, jest zdecydowanie dominujący. Natomiast jeżeli chodzi o małe firmy, to fakt. Fakt, że w tych małych firmach po pierwsze i te dostosowanie maszyn, ten zakup nowych maszyn był na zdecydowanie niższym poziomie, więc jeszcze często można spotkać maszyny, które w zasadzie są zabytkowe i w którym w związku z tym system bezpieczeństwa też jest na poziomie no, dosyć starym, niespełniającym dzisiejszych kryteriów. Ale również i kwestia zatrudniania, identyfikacji zagrożeń, które są w miejscu pracy, podjęcia odpowiednich środków, czasami nawet właśnie tych drobnych, organizacyjnych i tej świadomości jest zdecydowanie na niższym poziomie.
No i trzeba zdecydowanie powiedzieć pracownikom, że powinni reagować po prostu, jeżeli są w takiej sytuacji, że grozi im utrata w jakiś sposób zdrowia, prawda?
No kodeks pracy przewiduje nawet możliwość powstrzymania się od wykonywania pracy w sytuacji zagrożenia. Natomiast no, świadomość tych ludzi właśnie też jest na takim poziomie, że z praktyki inspektorskiej można powiedzieć tak, że kiedy jako inspektor zwracają oczywiście uwagę pracodawcy, wydając decyzje pewne, ale próbując rozmawiać z pracownikami, no to humorystycznie można powiedzieć, że spotykałem się z zdziwieniem wręcz no takie, że tak powiem odpowiedzią kiedyś, to mogę dzisiaj przytoczyć, kiedy mi pan, który spawał w warunkach niebezpiecznych, grożącym zapaleniem się jego, bo nie spełnia go odzież, to powiedział w ten sposób, synu, tyle lat, co ja spam, ty na świecie nie żyjesz. Więc ta świadomość tutaj, co niektórych, no niestety
albo
też
te
daleko.
Albo zawsze tak robiłem. Tak?
Albo zawsze tak robiłem i to jest to też taka druga prawda, która mówi o tym, że największej ilości wypadków pracy ulegają ludzie, którzy krótko wykonują daną pracę, bo nie mają jeszcze tej świadomości, wiedzy o sposobie bezpiecznego wykonywania pracy. Natomiast drugim takim grupą jest taka grupa ludzi doświadczonych z dużym stażem, którzy w zasadzie twierdzą, że tyle lat przepracowali, że się już nic stać nie może.
W tym roku także będą przeprowadzane kontrole zgodności pracy z obowiązującymi przepisami, tak?
Oczywiście, że tak. W puli kontroli, bo do zadań takich ustawowych inspekcji pracy należy oczywiście badanie ustawy okoliczności przy wypadku, badanie wypadku przy pracy, kwestie rozpatrywania skarg, ale mamy również zadania, że tak powiem, z planu kontroli tak zwanego, gdzie grupy zawodowe czy zakłady pracy w pewnych zagrożeniach zawodowych są, tak powiem, specjalnie poddawane naszej weryfikacji i kontroli, ale oprócz kontroli również adresowane są programy prewencyjne, promocyjne, między innymi do zakładów przetwórstwa mięsa. W ubiegłym roku ruszył taki szeroki ogólnopolska kampania, w której zarówno będziemy kontrolować, ale najpierw proponujemy szkolenie, do czego zachęcałbym, że tak powiem, na takich szkoleniach, jeżeli ktoś jeszcze się nie uczestniczył, to może się do takiego programu do nas zgłosić. W tym roku będziemy takie szkolenia również organizować, będziemy starać się tą wiedzę naszą, którą nasi inspektorzy specjaliści posiadają, przekazywać.
To tyle, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo pracy, natomiast jest także trochę pozytywów, jeżeli chodzi o zmiany przepisów pracy, zwłaszcza dla tych osób, które otrzymywały dodatek, czy otrzymują dodatek stażowy, to niektóre firmy tylko takie przywileje mają, czyli z minimalnego wynagrodzenia, jeżeli ktoś miał to minimalne wynagrodzenie, to ten dodatek stażowy podnosił mu płacę i tym samym pracodawca mógł mu mniej płacić tej podstawy, tak? W tym roku się to zmieniło.
Tu ma pan redaktor rację, ale na początku powinniśmy powiedzieć, co ten dodatek stażowy w ogóle oznacza i kiedy on występuje. Bo dodatek stażowy nie jest tak, że jest gwarantowany każdemu pracownikowi. Żeby pracownik otrzymywał dodatek stażowy jako składnik wynagrodzenia, musi to wynikać przede wszystkim z przepisu prawnego i to ta sytuacja występuje na przykład w przypadku pracowników samorządowych, którzy mają konkretną ustawę, która im gwarantuje dodatek stażowy jako składnik wynagrodzenia. Jeżeli chodzi o przedsiębiorcę prywatnego, no to musi to być zapisane w przepisach wewnętrzno-zakładowych, czyli w regulaminie wynagradzania, czy na przykład w układzie zbiorowym pracy.
Ale czy to od związków zawodowych zależy i z negocjacji z pracodawcą?
No
tak?
Też, bo może to być sama wola też dobra pracodawcy, tak? Że on na przykład proponuje, żeby taki składnik został wprowadzony, bo to de facto on finansuje ten składnik, który jest gwarantowany temu pracownikowi. Ale o co chodzi z tym dodatkiem stażowym minimalnym wynagrodzeniem za pracę? Bo proszę pamiętać, że w skład minimalnego wynagrodzenia nie wchodzi tylko i wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze. To znaczy, jeżeli mówimy o minimalnym wynagrodzeniu, czyli o tym, które jest gwarantowane każdemu pracownikowi, to w jego skład może wchodzić wynagrodzenie zasadnicze i inne jeszcze składniki, jak na przykład premia. Ustawodawca do tej pory wskazywał wyraźnie 4 składniki, które nie mogą być wliczane do minimalnego wynagrodzenia za pracę. I to chodziło o odprawę emerytalno-rentową, nagrodę jubileuszową, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i dodatek za pracę w nocy. I ten katalog został właśnie powiększony o dodatek stażowy. Czyli dodatek stażowy powinien być wypłacony obok tej gwarantowanej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w tym roku wynosi 2600 zł brutto i ono jest faktycznie gwarantowane dla każdego pracownika, który jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. Bo pamiętajmy o tym, że jeżeli pracownik jest zatrudniony na 1/2 czy 3/4, no to wtedy powinien mieć gwarantowaną tą kwotę minimalną proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, w jakim jest akurat zatrudniony w tym zakładzie pracy.
Czyli teraz każdy stażysta, ten, który dostaje też pieniążki, tak? To ma mieć zagwarantowany fakt, że jeżeli na przykład jego płaca zasadnicza jest niższa od płacy minimalnej, musi mieć do tej płacy minimalnej wyrównanie.
Tak, to jakby zasada jest zawsze taka sama była. Teraz jeżeli chodzi o minimalne wynagrodzenie, ono jest co roku wyższe. Tak? My już od września tak naprawdę wiemy, że ta kwota minimalnego wynagrodzenia będzie 2600 zł, ale to jest kwota brutto. Jeżeli byśmy mówili o kwocie netto, to co to najbardziej pracowników interesuje, czyli ta kwota, którą on otrzymuje do ręki, to tutaj się podaje 4 kwoty w zależności od kosztów uzyskania przychodów i kwoty zmniejszającej podatek, ale ogólnie tak możemy powiedzieć, że to jest mniej więcej 1920 zł, więc to jest ta kwota, która faktycznie będzie przysługiwała każdemu pracownikowi i to niezależnie, czy ta osoba jest po raz pierwszy podejmuje pracę, gdzie wcześniej była taka możliwość, gdzie pracownik mógł otrzymywać ten po raz pierwszy wykonujący pracę w życiu 80% minimalnego wynagrodzenia. Teraz zostało to wszystko zunifikowane i każdy pracownik ma do tego prawo, ale mówię, jeżeli mamy do czynienia z pracownikiem, który już pracuje w danym zakładzie pracy i na przykład pracuje w zakładzie budżetowym bądź w jednostce budżetowej, no to ten dodatek stażowy będzie obok tego, tak, występował. Czyli nie będziemy mieli do czynienia z sytuacją, kiedy przychodził młody pracownik i powiedzmy w porównaniu do pracownika, który miał wliczony dodatek stażowy do wynagrodzenia, mogłoby się okazać, że mieli podobne wynagrodzenie, co niewątpliwie można by było uznać za rzecz niesprawiedliwą. Tutaj faktycznie to się zmienia od 1 stycznia 2020 roku.
A co z tymi ludźmi, którzy pracują w zakładzie pracy? No i jak wiemy z poprzednich lat, no, zostali w pewien sposób postawieni pod ścianą, musieli zakładać własne firmy. Czy to się zmieniło teraz, jeżeli chodzi o relacje z pracodawcą?
To znaczy mówi pan o przedsiębiorcach, tak?
Znaczy przedsiębiorcach jednoosobowych, takich działalności gospodarczych, które stale pracują na rzecz jednego zakładu.
Tak, tylko tu cały czas mówimy o sytuacji, gdzie dana osoba zarejestrowała jakby własną działalność gospodarczą i ona jest przedsiębiorcą. Więc jeżeli jest przedsiębiorcą, no to w tym wypadku nie jest pracownikiem. No i oczywiście te przepisy, które są uregulowane w kodeksie pracy, to nie mają do niego zastosowania. No może tutaj korzystając z okazji warto powiedzieć o minimalnej stawce godzinowej, bo może to będzie miało znaczenie. Na przykład w przypadku osób, które świadczą usługi albo są zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia, bo tu faktycznie ta stawka godzinowa też się zmieniła, się podwyższyła, bo ona teraz będzie wynosiła 17 zł brutto za każdą godzinę właśnie wykonanego zlecenia. I tu co można...
Jeżeli 17 to jest minimalna, bo można dać więcej.
Tak, to jest ta minimalna tak zwanego gwarantowana, ale jeżeli byśmy wzięli pod uwagę też, co zmieniło się w kontekście zwolnień podatkowych w przypadku osób młodych, którzy na przykład nie skończyli 26 roku życia i na przykład się uczą, tak, na przykład student, to on teraz może od 1 stycznia, on powinien, tak, od 1 stycznia w przypadku wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenie, dostanie po prostu do ręki 17 zł. Co faktycznie z punktu widzenia młodego człowieka to już jest...
17 zł za godzinę.
Tak, za godzinę. Za godzinę wykonanego zlecenia, bo tutaj cały czas mówimy o wykonywaniu pracy na podstawie umowy zlecenia bądź świadczenia usługi.
Tym samym mogą się zwiększyć też wszystkie te zlecenia zawarte wcześniej, w ubiegłym roku, z firmami w wyniku jakichś przetargów, tak? Bo pracownikom trzeba płacić więcej w takiej sytuacji.
No może to mieć oczywiście do tego wpływ. Z tym się trzeba też liczyć. Jeżeli chodzi o wzrost wynagrodzenia, to może mieć do tego istotne znaczenie.
Ważne jest także to, że pracownicze plany kapitałowe także wpływają na funkcjonowanie firm. Tak? Od tego roku dużo więcej firm będzie musiało już przystąpić do tego cyklu powszechnych pracowniczych planów kapitałowych.
Tak, czyli ustawa obowiązuje de facto od 1 stycznia 2019 roku, ale tak jak pan powiedział, poszczególne przepisy tej ustawy są wprowadzane etapami. Tak? Do tej pory w 2019 przystąpili przedsiębiorcy, którzy zatrudniali co najmniej 250 osób i tu proszę zwrócić też uwagę, że nie tylko w skład tej ilości wchodzą pracownicy, ale również osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia. Od 1 stycznia 2020 roku ta ustawa będzie miała zastosowania do podmiotów zatrudniających co najmniej 50 takich osób, a od 1 lipca 2020 roku już 20, tak?
Czyli ale powiedział pan także na umowę zlecenia, czyli jeżeli na przykład zawrę umowę na jakiś czas tylko, to i tak ta osoba...
Może po prostu podlegać do tych pracowniczych. Tam jest obowiązkiem z tej ustawy wynika, że musi być obligatoryjnie opłacona składka emerytalno-rentowa. I też te osoby będą miały prawo do przystąpienia i też oni jakby są wliczani do tego limitu osób, do których w tym momencie ma zastosowania dana ustawa. A faktycznie to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Nie wiem, czy tutaj pan już poruszał ten temat, jeżeli chodzi o te pracownicze plany kapitałowe. Tu też w związku z tą ustawą zostały wprowadzone pewne obowiązki, które będą ciążyły również na Państwowej Inspekcji Pracy, bo to inspektorzy będą sprawdzali, czy została zawarta umowa z daną instytucją finansową, czy została zawarta umowa na rzecz danego pracownika, czy są odprowadzane składki, czy są prowadzone dokumenty związane z tymi pracowniczymi planami kapitałowymi, więc to też jest nowe wyzwanie, nowe obowiązki, które również będą stawiane inspektorom pracy również w 2020 roku.
Te firmy już od którego momentu będą musiały zawierać umowy?
To znaczy, jeżeli chodzi o ten okres, rozumiemy, czyli weźmy te podmioty, które zatrudniają co najmniej 50 pracowników, to do 24 marca powinny skonsultować się ze związkami zawodowymi albo z przedstawicielami pracowników, jeżeli związków zawodowych nie ma, w celu wyboru danej instytucji finansowej. Potem do 20...
Ta, która będzie opiekowała się tymi pieniędzmi, tak?
Ta, która będzie dokładnie, ta, która jest dostępna na rynku i która będzie się zajmowała.
Tych instytucji jest około 20, bo ile pamiętam.
Tego panu nie powiem dokładnie, ale faktycznie na pewno są one specjalnie zarejestrowane i wyznaczone na stronie internetowej, gdzie można po prostu zapoznać się z tą ofertą tych instytucji, która faktycznie zajmuje się tą kwestią. Potem najpóźniej do 24 kwietnia taki pracodawca, taki przedsiębiorca powinien zawrzeć umowę właśnie o prowadzenie, o zarządzanie tymi pracowniczymi planami kapitałowymi z daną instytucją, a potem do 11 maja powinien zawrzeć umowę na rzecz i w imieniu tego pracownika. Bo dana osoba, jeżeli by nie chciała przystąpić do pracowniczego planu kapitałowego, by musiała złożyć deklarację o braku przystąpienia. No bo tu też ma do tego prawo, nie? Że może złożyć i w tym momencie nie będzie uczestniczyła w pracowniczych planach kapitałowych.
No dotychczas to jest około 40% przystąpiło tych osób, które miały taką możliwość. Mówię o pracownikach, o firmach, które zatrudniały powyżej 250 osób, tak? W ubiegłym roku.
No tak, ale to jakby świadomość może rosnąć. To znaczy pamiętajmy o tym, że faktem jest, że pracownik ponosi tutaj pewne koszty, bo płaci 2% wynagrodzenia, jeżeli chodzi o składkę, ale też 1,5% płaci pracodawca.
No
tak?
I państwo tam raz w roku daje.
I państwo też. Raz w roku daje około...
I tam powitalny jest ten taki chyba 250 zł, ile pamiętam.
250 zł, dokładnie. Więc to jest jakby też pewna forma zachęcania. Pamiętając o tym, że no, żeby to nam się opłacało, no to wtedy one powinny być wybrane w momencie, kiedy osiągniemy 60 rok życia.
No pracodawca na pewno będzie chciał zaoszczędzić, ale o tym za chwilę już powiemy, jakie konsekwencje grożą pracodawcy, jeżeli będzie zniechęcał pracowników do wstępowania do tego systemu. Ale na moment oddamy głos Zbigniewowi Roszczykowi i Motoradio.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Ja przypomnę, że rozmawiamy o zmianach w prawie pracy, a naszymi gośćmi są Jerzy Łaboński, okręgowy inspektor pracy w Zielonej Górze oraz Łukasz Szpilski, prawnik, specjalista Państwowej Inspekcji Pracy. Mówiliśmy przed chwilą o pracowniczych planach kapitałowych i o tym, że na pracodawcach ciąży tutaj obowiązek zarejestrowania pracowników, którzy chcą uczestniczyć w tychże pracowniczych planach kapitałowych, no i będzie duża kara za to. Pamiętam, że nawet były propozycje kary więzienia za to, żeby nie zniechęcać pracowników do uczestnictwa w tych programach, tak?
Znaczy może i w projekcie, to trudno mi powiedzieć.
Projekt był, a na szczęście się obyło bez tego,
że,
tak?
Że tego na pewno w tej ustawie nie ma.
Natomiast... No i to nie jest też obowiązek, który został przypisany Inspekcji Pracy, no i może i dobrze, ponieważ ze względu na możliwość prowadzenia kontroli w tym zakresie, no byłyby one dosyć trudne, bo no dotarcie teraz do ludzi, którzy by chcieli zachować anonimowość, a byli poddawani tego typu praktykom, no kwestia udokumentowania i wykazania, no w zasadzie jest niemożliwe.
To jest ciężka sprawa,
więc
prawda?
No z tego, co tutaj słyszałem, kwestią w tym zakresie, tak powiem, została obarczona prokuratura, więc może no, mając inne możliwości, tak powiem, prowadzenia czynności wyjaśniających, jest w stanie tu cokolwiek
bo
więcej
tam
uzyskać.
Kary dosyć wysokie, widziałem, są planowane w zależności od dochodu przedsiębiorcy. Od nie dochodu, tylko od wypłat.
Tak, od funduszu
płac.
Tak, jest.
To dosyć wysokie są kary, także lepiej o tych zniechęcaniu na terenie zakładu w ogóle nie rozmawiać. Inne przepisy, jakie ważne są jeszcze przepisy, o czym powinni wiedzieć pracodawcy i pracownicy w roku 2020?
W 2020, to znaczy jeżeli chodzi w ogóle o zmianę kodeksu pracy, to tutaj na razie nic nie mamy, żadnej informacji, żeby coś się kodeks pracy w 2020 roku zmienił, ale to wiadomo, że może się zmieni w trakcie roku kalendarzowym. Może wspomnę o tym, że 1 grudnia tego roku wprowadzony zostanie nowe wykroczenie. To znaczy chodzi o to, że będziemy my też zresztą jako Państwowa Inspekcja Pracy kontrolować przedsiębiorców pod tym względem i pracodawców pod tym względem, czy zawierają na przykład umowy o pracę bez potwierdzenia na piśmie z dłużnikami alimentacyjnymi. Albo na przykład, czy im wypłacają wynagrodzenie w wyższej kwocie niż to, które wynika z umowy o pracę, to będzie wykroczenie wprost wskazane w kodeksie pracy zagrożone karą grzywnych od 1,5 tysiąca do 45 tysięcy. Ale mówię, to dopiero ma wejść od 1 grudnia 2020 roku.
Są przepisy, które wchodziły od 1 września, tak, czy w ogóle września ubiegłego roku.
7 września. Mhm.
Tam sporo się zmian wówczas naniosło.
Tak, jak ostatnio się z panem redaktorem spotkaliśmy i to omawialiśmy między innymi kwestie związane ze świadectwem pracy. O czym warto wspomnieć, to pewnie kwestie związane z mobbingiem i dyskryminacją. Jeżeli chodzi o mobbing, no cały czas jest ta regulacja w kodeksie pracy. Ten przepis jest dość niedookreślony, natomiast jaka jest taka dodatkowa pomoc dla osoby, która czuje się pokrzywdzona i uważa, że jest mobbingowana w danym zakładzie pracy, to taki pracownik ma prawo wystąpić do sądu pracy, domagając się odszkodowania i w tym momencie nie musi rozwiązywać umowy o pracę, bo wcześniej było tak, że żeby domagać się odszkodowania, musiał wcześniej rozwiązać umowę o pracę i od 7 września z tego obowiązku zostaje zwolniony, co niewątpliwie jest na pewno należy uznać za pozytywną zmianę, bo to faktycznie była dosyć kłopotliwa sytuacja, gdzie pracownik kwestionując decyzję pracodawcy jeszcze musiał się pozbawić środków finansowych w postaci właśnie rozwiązania umowy o pracę. Natomiast jeżeli chodzi o dyskryminację, to tutaj przede wszystkim mamy do czynienia z absolutnie otwartym katalogiem kryterium dyskryminacyjnym. Czyli jakakolwiek dyskryminacja pośrednia, bezpośrednia jest oczywiście niedopuszczalna, tak? I tutaj ten katalog został zupełnie otwarty i tutaj pracownik musi tylko uprawdopodobnić fakt, że jest dyskryminowany w danym zakładzie pracy, to znaczy jest gorzej traktowany
ze względu wieku, tak, płci.
Tak, ze względu danej cechy. No a ciężar dowodu spoczywa na pracodawcy. W takiej sytuacji może domagać się odszkodowania co najmniej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Czy w naszym regionie pojawiły się tego typu procesy o mobbing, o dyskryminację?
Trudno mi powiedzieć o procesach, bo jak gdyby to nie nasza kompetencja.
No tak, natomiast sygnały trafiały dzisiaj do państwa,
byłem zapytać również tutaj naszych prawników, jak wyglądała kwestia skarg za 2019 rok. No i kilka czy kilkanaście nawet spraw dotyczących stricte mobbingu do nas wpłynęły. I tutaj chciałbym ewentualnie zaapelować do osób, które są tym zjawiskom poddawane, tak jak tutaj pan Łukasz powiedział, jeżeli sytuacje są takie, że mamy dowody, jesteśmy w stanie, że tak powiem, coś próbować udowodnić, no to faktycznie właściwszym niż inspekcja pracy jest sąd. Natomiast w przypadku, kiedy no, nie mamy tych dowodów, to nawet inspekcja pracy też specjalnie nie jest w stanie zbyt wiele w tym momencie zrobić, szczególnie kiedy wpływają do nas pisma, w których osoba skarżąca zastrzega anonimowość swojej osoby i ewentualnie wskazanych świadków. No niestety my działań operacyjnych nie mamy możliwości prowadzić. Nasze kontrole polegają na to, że inspektor wchodzi do zakładu, okazuje legitymację, okazuje upoważnienie do kontroli, rozpoczyna kontrolę w tym momencie i żadnych, tak powiem, innych działań takich w stosunku operacyjnych, nie wiem, jakiegoś tutaj monitoringu, czy jakiegoś czegoś takiego w zakładzie w stanie, nie ma możliwości montowania, więc my nie jesteśmy, tak powiem, w stanie oprócz takich zeznań, potwierdzenia zbyt wiele w tym zakresie zrobić. Możemy sprawdzić, czy zakład wprowadził jakieś procedury nad tym mobbingowe, czy działa w tym zakresie, jak to u niego funkcjonuje, chociaż też tutaj w tym zakresie to jest no, bardzo trudny do oceny materiał.
No tak, to jest bardzo trudny do udowodnienia, podejrzewam, bo jak tutaj, jak panowie mówią, osoby, które no,
znaczy, my nie negujemy, te zjawiska są, no, bo sobie zdajemy sprawę, że one są i są dla wielu osób dokuczliwe i tak powiem, no, nawet dokuczliwe to jest nawet źle sformułowane, są no, bardzo trudne do w środowisku pracy do przyjęcia, natomiast no, niestety no, jest to trudny materiał również dla nas.
To i po pierwsze, i po drugie, to też jest kwestia taka, że ciężar dowodu spoczywa na pracowniku, więc to pracownik musi w jakiś sposób udowodnić, że jest mobbingowany w danym zakładzie pracy, a to jest niewątpliwie.
A co może być dowodem? Na przykład, może państwo nam podpowiedzą, czy odnoszą się do tego, o czym rozmawiamy. 68-324-2255 i drugi numer 801-327-462. Bo co taki pracownik może w jaki sposób udowodnić ten mobbing?
No dowodem nagrywać w ramach postępowania sądowego tak naprawdę każdy, wszystko może być dowodem, tak? No, na pewno istotnym źródłem będą zeznania świadków, natomiast no, wiadomo, że to jest problem z punktu widzenia pracowników, którzy są zatrudnieni w danym zakładzie pracy. Może inaczej wygląda sytuacja, jeżeli mamy do czynienia z osobami, które już w tym danym zakładzie pracy nie pracują. To mogą być wszelkiego rodzaju dokumenty, to mogą być maile, to mogą być pisma, to mogą być różnego rodzaju polecenia, które zostały sformułowane w jakiej formie dokumentowej. Ale to, co pan redaktor powiedział o tym nagrywaniu, to też się pojawia w orzecznictwie, że faktycznie dowód w postaci nagrania, który został stworzony przez pracownika bez wiedzy pracodawcy, może być środkiem dowodowym. Tak, może być środkiem dowodowym w postępowaniu sądowym.
Mamy telefon, halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Mam takie pytanko. Czy muszę jako pracownik na umowę o pracę, muszę robić normę tylko, czy poza normę też, jak mnie pracodawca chce zmusić, żebym więcej godzin pracował?
To znaczy, no tutaj właśnie mamy ten problem związany z poleceniem wykonywaniem pracy w godzinach nadliczbowych. To znaczy, no wymiar czasu pracy jest z góry ustalony. W każdym miesiącu może być on różny. To jest od 160 do 184 godzin. I to jest faktycznie ten czas, do którego pan jest zobowiązany, jeżeli jest pan zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. Ale faktycznie może się okazać sytuacja, kiedy pracodawca poleci panu wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych. I takie polecenie co do zasady jest zgodne zgodne z prawem. To znaczy przepisy mówią o tym, że pracownik ma prawo odmówić polecenia przełożonego tylko w przypadku, kiedy to polecenie będzie niezgodne z prawem albo z przepisem ustawowym. Więc co do zasady, jeżeli pracodawca to zrobi ze względu na szczególne potrzeby, bo tak to jest wpisane w kodeksie pracy, a to jest pojęcie no niestety niedookreślone, to faktycznie może być wydane, a pracownik jest zobowiązany do wykonania pracy w godzinach nadliczbowych, pamiętając o tym, że oczywiście ta praca musi być w odpowiedni sposób zrekompensowana. Albo czasem wolnym, albo dodatkiem.
Rozumiem. A proszę powiedzieć jedno, bo 2600 jest teraz najniższa stawka.
Tak, brutto.
17 zł brutto. A ile netto wychodzi?
No to tak mówiłem, że przy podstawowych kosztach...
Ja nie słyszałem całego.
Tak, przy podstawowych kosztach uzyskania przychodu to jest 1920,62 zł. Bo jeżeli chodzi o kwotę netto, czy tą na rękę, jak tak potocznie nazywamy, to podaje się po prostu cztery wartości z uwagi na to, czy są właśnie koszty podstawowe, czy są zwiększone, czy jest PIT-2, czy nie ma PIT-2. A więc przy tych podstawowych kosztach to jest, mówię, 1920,62 zł.
Ale godzinowo mi chodzi z tych 17.
A, z tych 17.
Natomiast jeżeli chodzi o stawkę godzinową, ma pan tylko i wyłącznie w przypadku umowy zlecenie. W przypadku umowy o pracę ma pan tylko stawkę...
Ja wiem, robię tu i tu... godziny.
Tak, bo w przypadku umowy o pracę podawana jest tylko gwarantowana kwota miesięczna. I teraz oczywiście jest to możliwe do wyliczenia, biorąc pod uwagę wymiar do przepracowania w danym miesiącu. Czyli jeżeli pan weźmie 2600 zł i podzieli pan na przykład 160 godzin jest w lutym do przepracowania, to wtedy panu wyjdzie mniej więcej stawka godzinowa. Tak, bo to jest uzależnione po prostu od wymiaru do przepracowania
rozumiem
w danym
teraz,
miesiącu.
Tak.
Że nie ma
proszę,
tak...
proszę powiedzieć, jedna nocna godzinowa stawka też się zmieniła, bo tam było dodatek do...
Tak. Raczej, bo dodatek ten nocny, on jest obliczany od minimalnego wynagrodzenia za pracę, bo to jest 20% od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Więc on będzie też się kształtował w granicach 2,83,
bo... Było 2,30, różnie.
Tak, a tu będzie pan miał najmniej 2,83 w lipcu, bo wtedy będzie mi najwięcej przepracujemy, bo 184 godziny, do 3,25 na przykład w lutym, gdzie jest do przepracowania 160 godzin. Więc to będzie oscylowało w takich granicach.
A proszę jeszcze jedno powiedzieć, czy ta wysługa lat, co przysługuje w jednostkach innych, w zakładach prywatnych u pracodawców.
No
prywatnych.
Właśnie, to wszystko, jest, tak, wszystko jest uzależnione od woli pracodawcy, bo to musi wynikać w przepisach wewnętrznych. Czyli na przykład pracodawca to zapisze panu w regulaminie wynagrodzenia.
No. Dobrze, dziękuję. Za
bardzo
dziękuję
proszę.
Również. Mamy
dziękuję
jeszcze
za
jeden. Dziękuję bardzo. Mamy jeszcze jeden telefon, tak? Nie, to tylko była próba zadzwonienia się. 68, przypomnę numery, 68-324-2255 i drugi numer 801-327-462. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam takie pytanko. No i słucham radia, że jestem stałym słuchaczem, no i byłem oddelegowany do Belgii od pracodawcy polskiego tutaj koło Krosnodarskiego. No i wskutek tego miałem wypadek tam w Belgii. No i nie sporządzono protokołu wypadkowego tam na miejscu, tylko sporządzono protokół tutaj na miejscu w Gostkorzu. No i okazało się, że pracodawca nie płacił składek od mojego wynagrodzenia, które tam pobierałem w Belgii, a umowę miałem, legalną umowę o zatrudnieniu tam i w Polsce. No i teraz wskutek tego lewa ręka jest niesprawna, jestem na ręce od dnia wypadku. No i teraz składował pracodawca do ZUS-u i płacił RP7, zarobek mój, na przykładowo za 10 miesięcy wyszło 10 tysięcy złotych. A do Urzędu Skarbowego za ten sam okres pracy w Belgii pracodawca wystawił 46 tysięcy złotych. To jest za 10 miesięcy pracy do ZUS-u przykładowo 10 tysięcy, a do Urzędu Skarbowego 46 tysięcy. A ponadto jeszcze inne wynagrodzenie za okres pracy od 2008-2012 jest za ten sam okres 10 miesięcy 77 tysięcy. I ja to zgłosiłem do Państwowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze. Był pan, mam protokół po tej kontroli u nich, ale widzę, że ten pan, który tam dokonywał kontroli w tej firmie, jest, nie wiem, albo tak widać, że jakby coś było nie tak, że no nie chcę obrażać tego pana, ale no nie wyszło tak. Nie wiem, proszę mi coś powiedzieć na ten temat. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. No, trudno mi się tu odnieść jednoznacznie do tej kwestii, jeżeli chodzi o kwestię różnic w wysokości składek i wysokości deklarowanego podatku. No to tak powiem, no nie jest naszą kompetencją. My w takiej sytuacji, gdy dokonujemy takich ustaleń, zawiadamiamy ewentualnie odpowiednie organy, czy w tym momencie albo Urząd Skarbowy, albo Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli tak powiem, no te niezgodności by były w jakiś sposób potwierdzone faktycznie takimi dokumentami, nawet prokuratury, no bo to jest jakaś tam forma oszustwa. No nie jest to w kompetencji Inspekcji Pracy, żebyśmy my, że tak powiem, w tym zakresie wydawali jakieś rozstrzygnięcia, no bo to nie jest nasza właściwość, właściwe przepisy. Natomiast jeżeli podejrzewam, inspektor wyszedł na jakieś nieprawidłowości, na pewno zawiadamiał w tym zakresie odpowiednie organy.
Tak, bo to i Izba Skarbowa, i ZUS, jeżeli no mają rozmaite dane na temat tego samego okresu, to powinny...
My ewentualnie sprawdzamy, czy zgodnie z umowami, które były zawarte, zostało pracownikowi wypłacone należyte świadczenia.
Przypomnę, telefon jest 68 324 2255 i drugi numer 801 327 462. Jeszcze chciałbym porozmawiać o zmianach z urlopem macierzyńskim, ale odbierzemy najpierw telefon może. Halo?
Dzień dobry, ja dzwonię z Gorzowa. Pański rozmówca, pan zadał pytanie, ile procent przystąpiło do tych planów kapitałowych i na razie nie odpowiedział.
Około 40% w ubiegłym roku. Ale te w ubiegłym roku mogły tylko przystąpić te firmy,
te które... Te duże firmy.
Te duże firmy, około 40%. Ja
mówiłem. To znaczy, że niewiele zmieniło od tego, co wiem.
Niewiele się jeszcze zmieniło, ale w tym roku dopiero, no, że tak powiem, będzie duża bardziej powszechność możliwości przystąpienia, ponieważ firmy od 50 osób do 250 w lipcu, chyba, o ile pamiętam, tak?
W lipcu od 20 już.
No, tak jest. I później...
A potem no, pozostali pracodawcy, no i zakłady budżetowe. Nie?
Tak jest.
Czyli jednostki do finansów publicznych będą od 1 stycznia 2021 roku.
Tak jest. I mamy następny telefon jeszcze. Halo? Halo?
Halo?
Ale prosimy o ściszenie radia, bo mamy taki pogłos.
O, teraz lepiej?
No, jeszcze nie bardzo. Może pan telefon głośno mówiący ma albo coś w tym rodzaju?
No ja jeszcze raz dzwonię. W sprawie właśnie przed chwilą porozmawiałem do państwa o tych wynagrodzeniach. No i jak pracodawca, są dokumenty sfałszowane, przedstawiłem to w sądzie pracy w Zielonej Górze, ale w sądzie pracy Wydziale Ubezpieczeń Społecznych pracodawca ma ze swoim adwokatem, jak to rączkę myje. Mam to dowody, że sędziowie fałszują dokumenty. Nie boję się tego powiedzieć na antenie, bo wysłałem do ministra sprawiedliwości pana Ziobry, które są postępowanie, toczą się, będą, bo to się w departamencie tam jest coś o likwidację właśnie tej, no przepraszam, bo już się troszeczkę zdenerwowałem. No ale no, że sprawa będzie w Warszawie, no i że na umowie o pracę pracodawca wystawił przykładowo, miałem 6 euro na godzinę, a przedstawił dokumenty, listę płac do Sądu Pracy w Zielonej Górze, w Sądzie Rejonowego, że wystawił 11 euro netto 11 euro, to teraz 6,50, a 11 euro jest różnica, to jest ta różnica pieniędzy, które mi się należało. Kiedy dokonał inspekcji pracy właśnie państwa pracownik, tam inspektor tego oddziału, że jest stawka 11,93 na godzinę miałem. I teraz ja nie wiem, czy ten was państwa, ten co dokonał kontroli, że ja nie wiem, no jestem zrób tego obrażać tego pana, ale widzę, że jakby coś było wszystko pomówione szybciutko, nie?
No ale to jak pan powiedział, to w sądzie trwa sprawa i poczekamy, aż będzie jakieś rozstrzygnięcie, bo tak teraz nam trudno bez żadnej dokumentacji cokolwiek mówić i cokolwiek oceniać ten fakt, który ma miejsce w pana przypadku. Także poczekajmy na rozstrzygnięcia sądowe i jak pan powiedział, napisał pan także protest do prokuratora generalnego. Mamy jeszcze telefon, halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pracuję w systemie zmianowym. Grafiki są układane na 3 miesiące. No oprócz tego mam po prostu coś zaplanowane w życiu prywatnym. I teraz mam takie pytanie. Jeśli przełożony, na przykład ktoś wypada z grafiku, no na przykład jutro, czy pojutrze, czy przełożony może mi dać nakaz przyjścia na dyżur, na przykład za 2 dni, czy kiedy...
Mimo tego, że nie było pani w tej grafiku, tak?
Tak, mimo że mnie nie było w grafiku, to jedno, czy wystarczy, że wpiszę to w grafik, czy mam mi dać ten nakaz ustny i czy jest jakiś przewidywany termin, że ja na przykład dzień, dwa, trzy, żebym mogła się po prostu zapoznać i ewentualnie odpowiedzieć na pytanie pracodawcy.
To jest bardzo ciekawe pytanie. Ja może powiem tak. Jeżeli chodzi w ogóle o ustalanie grafików czy rozkładów czasu pracy w zakładzie pracy, to przepisy są. Jest artykuł 129 i on mówi o tym, że pracodawca ustalając taki grafik powinien podać do wiadomości każdego pracownika na 7 dni przed jego rozpoczęciem i ten rozkład powinien być ustalony co najmniej tam na miesiąc czasu. Tak? Czyli tydzień przed wprowadzeniem powinien każdy pracownik otrzymać czy to w postaci papierowej, czy w postaci elektronicznej grafik, czy rozkład czasu pracy, który go będzie akurat obowiązywał. Natomiast tutaj pani podała kwestię związaną z możliwością zmiany tego grafiku, czyli mamy grafik i w trakcie jego trwania pracodawca postanawia to zmienić. I jeżeli chodzi o zmianę, to tutaj przepisy nic nie mówią na ten temat. Tutaj odsyłałbym przede wszystkim do przepisów wewnętrznych. Czyli ja bym w pierwszej kolejności przede wszystkim sprawdził, czy faktycznie pracodawca wprowadził taką możliwość do przepisów obowiązujących w danym zakładzie pracy. Ponieważ ogólnie się przyjmuje, że zmiana grafików jest dopuszczalna. Tylko mówię, nie znajdzie pani żadnego przepisu ustawowego. Nie znajdzie pani też regulacji mówiącej o tym, czy to można zrobić dzień, czy dwa, czy trzy dni, bo zwróćmy na to uwagę, że faktycznie pracodawca musi zapewnić prawidłowy tok funkcjonowania danego zakładu pracy, na przykład jeżeli ktoś się zachoruje, tak, albo jeżeli danego pracownika nie będzie. Więc tutaj jest to praktykowane i jest to dopuszczalne, natomiast mówię, zasady szczegółowe powinny być uregulowane w przepisach wewnętrznych, gdzie powinno być wskazane w jakich sytuacjach, kiedy i w jakiej formie będzie to podane do wiadomości danego pracownika.
Także
dziękuję
to.
Bardzo.
Dziękuję bardzo. 68-324-2255 i 801-327-462. Trochę nam czasu zostało. Jeszcze to zapytam o zmiany w urlopach, które pojawiły się w 2019 roku. Chodzi o zmiany związane z urlopami macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim na warunkach urlopu macierzyńskiego. Te zmiany zostały już w ubiegłym roku wprowadzone, już są, weszły w życie po prostu, tak?
To znaczy, tutaj za bardzo nie wiem, do czego mogę się ustosunkować. To znaczy, na pewno 7 września 2019 roku zostały przyznane pewne uprawnienia pracownikowi.
Tam chodziło o rozszerzenie o pracowników innych,
tak,
niż matka i ojciec.
Pracownik inny, członek najbliższej rodziny, który faktycznie może korzystać z urlopu macierzyńskiego albo urlopu rodzicielskiego. Natomiast jest to ograniczone. To znaczy, na przykład babcia dziecka, tak, może być na urlopie rodzicielskim, może być na urlopie macierzyńskim, ale w czterech sytuacjach. To znaczy wtedy, kiedy matka dziecka no niestety nie żyje, wtedy, kiedy porzuciła dziecko, kiedy jest w szpitalu i wtedy, kiedy legitymuje się orzeczeniem braku samodzielnej egzystencji i wtedy faktycznie z tej pozostałej części, bo tam pracownica musi wykorzystać co najmniej 8 tygodni, może skorzystać albo pracownik ojciec wychowujący dziecko, albo właśnie babcia dziecka, czy jako pracownik inny członek najbliższej rodziny. No, nie ma żadnej definicji. To znaczy definicja mówi o najbliższym członku, pracownik najbliższy, członek najbliższy.
Zasadzie, tak?
Czyli osoba, wydaje się, że tutaj chodzi o osobę właśnie spokrewnioną, spowinowaconą, może być stosunek małżeństwa również w grę wchodzić i mogą skorzystać i w związku z tym też przysługują im pewne uprawnienia, czy na przykład ochrona przed zwolnieniem, tak? W tym okresie, kiedy oni będą korzystać, czy na przykład będą mieli możliwość wykorzystania urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po powrocie do pracy z tego urlopu macierzyńskiego, czy z urlopu rodzicielskiego.
Jeszcze ostatni telefon zdążymy przyjąć. Halo.
Dzień dobry, jeszcze raz Jadwiga. Ja właśnie się chciałam zapytać, też pracowałam w polskiej firmie, to był Szczecin, oddelegująca za granicę. I też pani szefowa nie prosiła ubezpieczenia na OK, a przeszłam operację na żylaki. I też się okazało właśnie, że nie opłacała za mnie ubezpieczenia i nie dostałam nic. Dałam do Szczecina właśnie też tą sprawę. No to teraz w lutym będzie 11 rok. Nie mam nic. Po prostu nie mam nic. Wszystko były papiery przedstawione.
Ale dokąd pani? Do sądu pracy?
Tak, do sądu pracy w Szczecinie, tak.
I co?
Bo to była firma też ze Szczecina, oddelegująca za granicę.
No ale to nie ma rozpraw, czy na kim?
Byłam na jednej rozprawie, ale to nie musiałam być. No sprawa się ciągle przychodziłem, jakieś pisma musiałam odpisywać. No mówię, przez tyle lat, dla mnie to był stres, ale no wiadomo. Pismo z sądu no musiałam odpisać w ciągu 7 dni. Od nich czekam bardzo długo. I ostatni też miałam kilka miesięcy temu i czekam, bo przysłali mi, żeby zapłacić za wszystkie te sprawy. ja pokrzywdzona. Nie wiem, w jaką stronę to prawo działa.
W jaki sposób możemy pani pomóc? Ma pan jakiś pomysł?
No właśnie dlatego ja się pytam, czy skoro szefowa nie opłacała, no to właśnie się pytam, czy mi się należy. Chociaż właśnie na jednej sprawie sędzia, właśnie pani sędzia powiedziała, że ja uważam, ja jestem za tym, żeby pani to otrzymała. No ale no niestety, ta pani ma, jak to się mówi, władzę w ręku, no bo ma adwokatów i tak dalej. No, a co ja mogę poradzić?
Można nie płacić składek za pracownika? Jak?
Nie, no oczywiście, że powinny być odprowadzone składki, tylko my trochę za mało wiedzy też mamy i ja bym też nie wchodził w kompetencje sprawy sądowej. Znaczy dobrze, że pani w ogóle wspomina, że ta sprawa sądowa była toczona, to znaczy, że pani jednak wystąpiła na drogę postępowania sądowego. Natomiast, no mówię, ja mam za mało, jak mamy takich danych, żeby tutaj jakoś tak doszczegółowić, ponieważ no w takiej sytuacji oczywiście no, najlepszym wyjściem jest wystąpić na drogę postępowania sądowego.
Ja mogę walczyć, pani natomiast powiedzieć tylko, że są takie dyżury, bo płatnych porad prawnych, bo to są, no, sprawa jest dla prawnika wyjątkowo. Tutaj trudno, żebyśmy no, z tej pozycji, przy tej wiedzy na no, cokolwiek wnioskowali. Także na pewno proszę przeczytać w internecie, są dyżury prawników i to chyba w wielu miastach w naszym regionie także są. I wtedy być może któryś adwokatów społecznie, bez żadnych
to
środków
na pewno dokumenty
finansowych.
Są tutaj potrzebne.
I dokumenty
żeby,
przejrzał,
na podstawie
tak.
którego to było rozpatrywane i jak
jeżeli
wyglądała
sąd
ta sprawa. Jeżeli
sąd jakimiś to kosztami obciąża, to znaczy musiał być jakiś wyrok w tej sprawie, więc kwestia ewentualnie no, zwrócenia się uzasadnienia tego wyroku, żeby no, wiedzieć cokolwiek więcej, dlaczego sąd podjął takie, a nie inne rozstrzygnięcie. No bo w tym momencie trudno powiedzieć, co sąd wziął pod uwagę, dlaczego akurat takie no rozstrzygnięcie właśnie. Przyjął.
Trzeba walczyć, nie poddawać się. Już.
No ale ja już mówię, to już jest przyszło. Nie wiem, czy to ostateczne te pismo, że ja mam zapłacić za wszystkie te sprawy przez 10 lat, które toczyły się.
Ale to proszę jeszcze raz napisać wniosek o uzasadnienie. Jak pani powiedziałem, że trzeba poszukać prawnika, który ewentualnie by panią wsparł. I to są dyżury prawników i to bezpłatnie są w stanie. Przy każdej gminie właściwie jest chyba taki prawnik, który jest w stanie pani pomóc. Tak, z jakiej miejscowości pani dzwoni?
Z okolicy Cybinki.
No to w Cybince na pewno jest jakiś prawnik albo w Słubicach blisko, który ewentualnie by był w stanie i tam na pewno są dyżury wyznaczone, także proszę się tam udać i na pewno będą w stanie w jakikolwiek sposób z dokumentami, jak pani będzie, pomóc pani w tej sprawie.
No ja już byłam, także za jedno pismo chcieli 250 zł, skoro mnie było nie stać, to, no, to ale odmówiłam.
Ale w gminie była pani?
Nie,
mówię, w gminie trzeba pójść, bo tam na pewno są dyżury prawnika, w tym sensie mówię.
Ja wiem, ja rozumiem.
Dziękuję bardzo.
No dobra, dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Już za minutę godzina 15 wrócimy jeszcze do tych tematów, bo są, no, widzę, bardzo potrzebne, że tak powiem, porady związane z funkcjonowaniem rynku pracy w naszym regionie. Przypomnę naszymi gości jeszcze. Jerzy Łaboński, Okręgowy Inspektor Pracy w Zielonej Górze oraz Łukasz Szpilski, prawnik, specjalista Państwowej Inspekcji Pracy. Dziękuję Państwu również
bardzo
za uwagę. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.